Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Janusza Szostaka zatytułowanej Kto zabił Iwonę Wieczorek? Czyta Jakub Kryształ. Każda prawda przechodzi przez trzy fazy. Najpierw jest wyśmiewana, później jest gwałtownie kwestionowana, w końcu jest ona akceptowana jako oczywista. Arthur Schopenhauer. Od autora. Gdy rankiem 17 lipca 2010 roku zaginęła w Gdańsku 19-letnia Iwona Wieczorek, wszyscy zastanawialiśmy się, co się z nią stało. Mało kto dopuszczał do siebie myśl, że Iwona może nie żyć. Zapewne gdzieś wyjechała i ułożyła sobie życie. Tego typu wersja była niewątpliwie na rękę mordercom. Dziś większość z nas zadaje sobie pytanie. Kto zabił Iwonę Wieczorek? W tej książce szukam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że dotarłem do sedna tej sprawy, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się nieprawdopodobne, teraz staje się niemal oczywiste. Nikogo jednak nie oskarżam, bo nie jest to rolą dziennikarza. Ja wskazuję na niejasności, zadaję pytania, staram się dotrzeć do prawdy. Po raz pierwszy odkrywam przemilczane do tej pory fakty, które zapewne pomogą lepiej zrozumieć tło tej tragicznej historii. Gdy powstawała moja pierwsza książka na temat tej sprawy, co się stało z Iwoną Wieczorek, wówczas nie miałem jeszcze pojęcia o wielu aspektach i wydarzeniach związanych z zaginięciem 19-latki z Gdańska. W pierwszym książkowym reportażu zamknąłem wyniki swojego śledztwa dziennikarskiego jesienią 2018 roku. Od tego czasu w tej sprawie pojawiły się nowe informacje oraz wątki, które zostały ujawnione po raz pierwszy w tej książce. To także zapis prowadzonych przeze mnie oraz Fundację na Tropie poszukiwań zwłok Iwony Wieczorek, które nie ustaną wraz z napisaniem tej książki. Jestem przekonany, że ta mroczna historia zmierza do finału, który zaskoczy wiele osób, także czytelników tej książki, i to od pierwszych jej stron. Wiem, że nie wszyscy akceptują metody, jakimi posługuje się w swoim dziennikarskim śledztwie. Jednak mają one prowadzić do prawdy. Jest ich spora gama. Analiza akt sprawy i zebranego materiału, działania operacyjne, rozmowy ze świadkami, a także poszukiwania w terenie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Wykorzystuję też niekonwencjonalne metody, a właściwie korzystam ze wsparcia osób posługujących się nimi. Sam nie mam w tym kierunku żadnych umiejętności. Uważam jednak, że jeśli czegoś nie umiem i do końca nie rozumiem, to mimo wszystko nie powinienem skreślać ludzi, którzy widzą więcej ode mnie. To tak, jakbym upierał się, że nie da się chodzić po linie, bo ja tego nie potrafię. Wiele osób właśnie tak uważa. Proponuję zachować większy dystans wobec siebie i własnych możliwości. Nie zamierzam jednak przekonywać niedowiarków do tego, co jest dla nich trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Przypomnę jedynie, że policja również korzysta z pomocy jasnowidzów i hipnotyzerów, jednak nie zawsze się do tego przyznaje. Ja nie widzę powodu, aby to ukrywać. Tym bardziej, że podobnie jak śledczy, w swoich działaniach stosuje także wiele innych, konwencjonalnych metod. Uważam, że metody niekonwencjonalne mają sens jedynie wówczas, gdy pomagają dotrzeć do namacalnych dowodów, gdy naprowadzają na tropy, które da się zweryfikować. W przeciwnym razie są bezwartościowe. Sprawa Iwony Wieczorek, wbrew pozorom, nie jest skomplikowaną historią kryminalną. Jednak trudniej jest sprawcom udowodnić winę w kilkanaście lat po zbrodni niż w kilkanaście dni po zabójstwie. Tym bardziej, że w początkowym stadium śledztwa nikomu na tym nadmiernie nie zależało, a i potem działania śledczych były prowadzone cokolwiek chaotycznie. W śledztwie nie dostrzegłem systematycznego wykluczania pewnych wątków oraz sprawdzania kolejnych. Przez lata nie weryfikowano niespójnych zeznań oraz zachowania niektórych osób, co już dawno pozwoliłoby zamknąć tę sprawę. Mam nadzieję, że ta książka w tym pomoże i da odpowiedź na pytanie, kto zabił Iwonę Wieczorek. Jak już wspomniałem, w tej książce jest opisanych wiele nowych, nieznanych powszechnie faktów, ale co oczywiste, nie da się uciec od zdarzeń, które zapoczątkowały tragedię. Przypominam zatem przebieg wydarzeń, które miały miejsce 16 i 17 lipca 2010 roku, a także istotniejsze ustalenia, które znalazły się już w pierwszej książce na temat tej sprawy. Bez tego nie dla wszystkich czytelników historia ta byłaby zrozumiała. Jestem przekonany, że książka ta pomoże Państwu zrozumieć, co stało się z Iwoną Wieczorek. Janusz Szostak. Rozdział pierwszy. Babciu, mam ci coś do powiedzenia. Pani Janina rozkłada na stole stare fotografie. Tu Iwonka z dziadkiem, a tu ze swoim tatą, moim synem Pawłem. Na tym zdjęciu są jej trzecie urodziny, a tu ze swoją siostrą Martą. Kobieta bierze do ręki zdjęcie, na którym uwieczniono dwie małe dziewczynki siedzące na wielkim głazie. Obie ubrane są w takie same sukieneczki i kapelusiki. Maleńka Iwona wydaje się być jakby zamyślona, nieco smutna. Iwonka była u nas na tydzień przed zaginięciem. Pani Janina odkłada fotografię na stół. Obiecała, że odwiedzi nas za 2 tygodnie. Miała ponownie przyjść w niedzielę, 20 lipca 2010 roku. Na pożegnanie powiedziała: babciu, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Powiem ci, jak przyjdę. Nigdy więcej już jej nie widziałam. Nie dowiedziałam się, co chciała mi powiedzieć. Głos kobiety wyraźnie się łamie. Pani Janina przypuszcza, że na krótko przed zaginięciem Iwona zrobiła coś złego i miała z tego powodu kłopoty. A może była w ciąży? Zastanawia się głośno. Wcześniej Iwona prosiła babcię, aby zapytała zaprzyjaźnionego księdza, czy można udzielić ślubu w przypadku takiego pokrewieństwa jak jej i Patryka. To znaczyłoby, że Iwonie zależało na Patryku. Jak ustaliłem, w okresie przed zaginięciem Iwona miała częsty kontakt ze swoją starszą siostrą, Martą, która pomagała jej w nauce przed maturą. Wówczas Iwona miała ponoć powiedzieć: gdyby matka wiedziała, co zrobiłam, to by mnie chyba zabiła. Tak opowiadała mi o tym znajoma pani Janiny. Iwona nie zdradziła jednak siostrze, co takiego zrobiła. Może to nic ważnego. Czasem w błahych sprawach wypowiada się takie słowa. Istotne jest jednak to, co takiego Iwona mogła zrobić, że matka byłaby na nią bardzo zła. Powiedziała też, że nienawidzi ojczyma, że cieszy się, że matka ma nowego faceta, bo wreszcie pozbędzie się Piotra z domu. Te słowa zmroziły moją znajomą, ponieważ kłóciły się z wyznawanymi przez nią wartościami. Po zdaniu matury Iwona niemal codziennie wychodziła z domu na imprezy. Jej matka w rozmowie z babcią nastolatki, która miała miejsce w salonie fryzjerskim na 2 dni przed zaginięciem córki, rzekomo stwierdziła, że ma jej dość, bo gdy wraca nad ranem do domu, to koniecznie musi sobie zrobić herbatę i tłucze garami w kuchni, co rzekomo bardzo denerwowało jej ojczyma. Pani Janina chciałaby wierzyć, że jej wnuczka żyje. Jednak zdaje sobie sprawę, że nadzieja na to jest nikła. Wiara w odnalezienie żywej wnuczki gaśnie z każdym rokiem. Dopóki żył jej mąż, Zdzisław, oboje wspierali się w tym dramacie. I nie tylko w tym. Po śmierci Zdzisia moje życie straciło sens. On nie mógł się pogodzić z zaginięciem Iwonki, mówiła mi latem 2020 roku. Jednak los postanowił nie oszczędzać pani Janiny. Po śmierci męża pochowała 2 synów. Starszego, Jarosława, który umarł na lotnisku w Egipcie, oraz Pawła, ojca Iwony. Natomiast latem 2020 roku samobójstwo popełnił syn Jarosława. Nie mogę zrozumieć, dlaczego on to zrobił. Przecież miał kochającą rodzinę, wspaniałą żonę, niczego mu nie brakowało. Wiadomość o śmierci wnuka całkowicie przybiła panią Janinę. Wydaje się, że pasmo nieszczęść nie chce jej opuścić. Po śmierci męża została jedynie z wnuczką Martą, którą od wielu lat się opiekowała. Jednak wnuczka kilka lat temu opuściła dom babci i zamieszkała na Malcie. Przygotowując tę książkę, chciałem porozmawiać także z siostrą Iwony. Przez Messengera poprosiłem ją o rozmowę. Natychmiast mnie zablokowała. To właśnie obecności Marty najbardziej brakuje jej babci. Najmocniej doskwiera mi samotność. Nie jestem już młoda, choruję, nie jestem w stanie sama zrobić sobie zakupów. Starsza pani jest przytłoczona sytuacją, w jakiej się znalazła. Na szczęście nie brakuje osób, które jej pomagają, jak choćby właściciel pobliskiego sklepiku, przynoszący do jej domu niezbędne produkty, czy szkolna koleżanka syna Pawła, pomagająca w codziennych sprawach. Czasami odwiedzają też wnuczka Iza, przyrodnia siostra Iwony. Pani Janina mieszka na jednym z gdyńskich blokowisk. Mieszkanie znajduje się na parterze. To z jednej strony ułatwienie, ale też lęk przed zagrożeniem ze strony osób, których obawia się starsza pani. Była nawet przekonana, że w jej mieszkaniu ktoś zainstalował podsłuch. Poprosiłem o pomoc w tej sprawie jedną z trójmiejskich firm wyspecjalizowaną w wykrywaniu podsłuchów. Po sprawdzeniu mieszkania wykluczono taką ewentualność. Pani Janina zachowuje daleko posuniętą ostrożność. Z obawy o swoje życie nie otwiera drzwi praktycznie nikomu, nawet osobom, które dobrze zna. zwłaszcza jednej z nich. Boi się jej niemal panicznie. To było w czasie Wielkanocy, w 2020 roku, przepis autora. Ona przyszła wtedy do mnie, a ja powiedziałam jej, że gdyby sąd przyznał mi opiekę nad obiema dziewczynkami, to nie doszłoby do zaginięcia Iwony. Wtedy ze złości uderzyła mnie torebką w głowę, wspomina moja rozmówczyni. Tej osoby pani Janina nie wpuszcza już do mieszkania. To nie był odosobniony przypadek. Na początku 2020 roku odebrała pisma z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dotyczące zaginięcia jej wnuczki. Ta kobieta dowiedziała się o tym. Dobijała się do mieszkania, kazała mi wydać te pisma, relacjonuje pani Janina. Stwierdziła, że sama zajmie się tą sprawą i wszystko wyjaśni na policji. Rzekomo wówczas także miała grozić starszej pani. Małżeństwo syna od początku było pomyłką. Moja rozmówczyni zmienia temat. On ją poznał, gdy byliśmy na wakacjach na Kaszubach, w niewielkiej wiosce, gdzie ona mieszkała. Od początku nam nie pasowała. Jako nastolatka miała już córkę, którą przysposobili jej rodzice. Tłumaczyliśmy ze Zdzisiem, że to nie jest dla niego dziewczyna, ale on nie chciał nas słuchać. Był zaślepiony miłością do niej. Po ślubie pokazała swoje prawdziwe oblicze. To było straszne. Ten fragment opowieści pominę ze względu na jej tło obyczajowe, przypis autora. Jednak syn mówił nam, ja i tak zawsze będę ją kochać. W końcu jednak doszło do rozwodu, bo tej sytuacji nie dało się dłużej znieść. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni, trzeci Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 stycznia 1995 roku, opiekunami prawnymi Marty zostali jej dziadkowie, Zdzisław oraz Janina Wieczorkowie. Czteroletnia wówczas Iwonka została z matką. Dziadkowie mieli prawo widywać się z drugą wnuczką, ale matka i jej ówczesny konkubent skutecznie im to utrudniali. Pamiętam, że wielokrotnie skarżyli się, że była synowa nęka ich telefonicznie, wyzywa i grozi. Groźby wobec nich stosował również ówczesny konkubent pani Iwony, taksówkarz, wyjawia mi pani Helena, znajoma rodziny Wieczorków. Państwo Wieczorkowie szukali swojej wnuczki w różnych przedszkolach. W ustalaniu, w którym przedszkolu aktualnie przebywa mała Iwonka, pomagała im pani kuratorka. Ale matka Iwony była bardzo sprytna i w kartach zgłoszenia do przedszkola podawała fałszywe dane. Jak się okazuje, w dwóch kartach złożonych w przedszkolu Miś, mieszczącym się w Gdańsku przy ulicy Śląskiej 35A, od 11 września 1995 roku mała Iwonka figuruje jako Edyta Wieczerzak, urodzona 8 stycznia 1991 roku, a matka, Ewa Szymańska-Wieczerzak, zatrudniona w agencji Rapid jako referent ekonomiczny. Natomiast od 1 września 1996 roku dziecko nadal było zapisane jako Edyta Wieczerzak, ale matka figuruje już jako Iwona Wieczorek, zatrudniona w zakładzie fryzjerskim. Jak słyszę, dziadkowie nie dali za wygraną i czekali pod różnymi przedszkolami, aż pojawi się matka Iwonki lub taksówkarz. Kiedy pod przedszkole podjechała taksówka i zobaczyli konkubenta tej kobiety, to już wiedzieli, że tam musi być ich wnuczka. Powiadomili o tym kuratora i razem pojawili się w przedszkolu, opowiada pani Helena. Chociaż dyrektorka twierdziła, że żadna Iwona Wieczorek nie uczęszcza do tej placówki, to dziecko, gdy zobaczyło dziadków, z radością do nich przybiegło. Wtedy okazało się, że dane na kartach zgłoszenia były sfałszowane. W późniejszych latach stosunki Janiny i Zdzisława Wieczorków z byłą synową układały się bardzo różnie. W pewnym okresie musiały się nieco poprawić, skoro ta pani pozwalała im zabierać córkę do ojca i jego rodziny, a przede wszystkim spotykać się Iwonce z siostrą Martą, zauważa moja rozmówczyni. Pani Janina ma zapewne słuszny żal do byłej synowej, ale zawsze starała się utrzymywać z nią poprawne stosunki, ze względu na swoje wnuczki, dodaje. Pani Janina niechętnie odnosiła się w rozmowie ze mną do swoich relacji z synową. Jednak w czasie jednej z naszych rozmów przytoczyła takie zdarzenie. To był Dzień Matki, 2020 roku. Wtedy, gdy po 24 latach w jeziorze na Mazurach pana ekipa odnalazło ciało Joanny Gibner. To było coś niesamowitego. Wydało mi się wówczas, że w panu jest nadzieja także dla nas. Powiedziałam do byłej synowej, może pan Szostak nam pomoże odnaleźć Iwonkę. Ona na to odwarknęła, daj sobie z nim spokój, to oszołom. Więcej do tego tematu nie wracałam. A teraz pan się sam pojawił. To prawda, że matka Iwony Wieczorek nie kryje niechęci do mnie, mimo że jestem jedyną osobą, która od lat konsekwentnie szuka jej dziecka. A ona chyba jest jedyną osobą, której to przeszkadza. To bardzo zastanawiająca postawa, z jaką nie spotkałem się nigdy w czasie poszukiwania innych zaginionych osób. Zwykle rodzice nie utrudniają poszukiwań swoich dzieci. A tak niestety jest w tym przypadku. Dlaczego tak się dzieje? Wrócę jeszcze do tego w tej książce. Rozdział drugi. O świcie poszła po śmierć. Tymczasem przypomnijmy wydarzenia z 16 oraz 17 lipca 2010 roku, kiedy to po raz ostatni widziano żywą Iwonę Wieczorek, 19-latkę z Gdańska. W piątek, 16 lipca po południu, odwiedziła młodszą koleżankę, Adrię S. Nastolatki przyjaźniły się, mimo że według znajomych miały nieco odmienne charaktery. Iwona była normalną dziewczyną, trochę imprezowała jak każdy w tym wieku. Natomiast Adria była lekko niezrównoważona, nieco psychopatyczna. Ona zawsze szukała zaczepki wśród dziewcząt. Ocenia znajoma z osiedla i dodaje: zdaje się, że to Adria dominowała w ich wzajemnych relacjach. Moja koleżanka opisała ją jako porywczą. Iwona była znacznie spokojniejsza. Dziewczyny miały przygotować się do wyjścia na dyskotekę w Sopocie. Iwona i Adria mieszkały niemal w sąsiednich blokach na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku. Wychodząc z domu, Iwona powiedziała matce, że po dyskotece zanocuje u Adrii. Nastolatka przebrała się, a ubranie, w którym przyszła do koleżanki, spakowała w reklamówkę. Zostawiła też u niej czarną torebkę. Tego popołudnia nastolatka ubrała się w granatową spódnicę i bluzkę w biało-granatowe paski. Całość dopełniały szpilki z granatowego zamszu. Były to nowe buty jej mamy, która nie miała pojęcia, że córka włożyła je na dyskotekę. O te buty matka nastolatki bardzo się zdenerwowała. Rano patrzę, a Iwony nie ma. Zauważyłam też, że nie ma moich nowych butów. Zabrała mi buty, takie nowe szpilki. Wkurzyłam się wtedy na nią, od razu wzięłam telefon i zadzwoniłam, bo zezłościłam się o te buty. Wie pan, jak to jest, to normalne. Ale wówczas Iwona miała już wyłączony telefon. Wróćmy jednak do popołudnia 16 lipca 2010 roku. Iwona nie do końca była zdecydowana na wypad do sopockiej dyskoteki, bowiem miała też zaproszenie na imprezę nad Stawami w Parku Regana, gdzie miały odbyć się urodziny jej kolegi Krzysztofa R. Był on wspólnym znajomym Iwony i jej przyjaciółki Katarzyny P. Jednak Wieczorek nie chciała zostawiać na lodzie Adrii S. W aktach sprawy impreza nad Stawami jest opisana w następujący sposób. W dniu 16.07.2010 roku Krzysztof R., kolega Iwony Wieczorek, wyprawiał swoje urodziny. Na urodziny nikogo szczególnie nie zapraszał. Powiedział znajomym, że z tej okazji organizuje ognisko z piwem i kiełbasą w parku imienia R. Regana, koło Stawów, w wyznaczonym do tego celu miejscu. Krzysztof R. zapraszał też Iwonę Wieczorek, ale ona powiedziała, że idzie na imprezę do Sopotu. W dniu 16.07.2010 roku przysłała mu SMS-a z życzeniami urodzinowymi. Podziękował jej, wysyłając do niej SMS. Tego dnia już z nią nie rozmawiał. Iwona do Sopotu miała iść ze swoją koleżanką Adrią, której on nie znał. Nie było mu przykro, że Iwona nie przyszła do niego na urodziny. Zatem dziewczyny planowały spędzić wieczór w nieistniejącej już dyskotece Dream Club przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Umówiły się na wypad do klubu z trzema kolegami: Pawłem P., zwanym Browarem, Markiem O. i Adrianem S. Iwona znała chłopaków krótko. Pawła, który tego wieczoru miał być jej partnerem, poznała 3 miesiące wcześniej. Trudno było ich uznać za parę. Iwona na pewno nie traktowała go jako swojego chłopaka, a i Paweł nie był zaangażowany w ten związek. Dla mnie najbardziej zagadkową postacią jest ten Marek. Był dużo starszy od pozostałego towarzystwa. To było trochę zastanawiające, że facet w tym wieku zadawał się z nastolatkami, podkreśla krewny Iwony. Z tego co wiem, miał jakąś firmę, która zajmowała się wywozem odpadów. On był kolegą Pawła. To było towarzystwo poznane przez Iwonę na plaży. Ona ich zbyt dobrze nie znała. Ten Marek zupełnie nie uczestniczył w jej poszukiwaniach. Z drugiej strony to też nic dziwnego. Ale po co żonaty facet wychodzi w nocy z nastolatkami na dyskotekę? To moim zdaniem jest trochę nie w porządku. Nie sądzę, że on miał z tym związek, ale to było po prostu samo w sobie dziwne, że on z tymi młodymi ludźmi się zadawał. Szukał przygód? To była osoba najbardziej tajemnicza w tym towarzystwie, zaznacza mój rozmówca. Jak dotąd jednak, wieczór zapowiadał się atrakcyjnie i nic nie wskazywało, że wkrótce może nastąpić tragedia. Zdarzenia, jakie miały miejsce w noc zaginięcia Iwony Wieczorek, śledczy odtworzyli na podstawie zeznań świadków, popartych wykazem połączeń telefonicznych oraz zapisem z monitoringu. Prześledźmy zatem, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 16 lipca 2010 roku o 22:30 po Iwonę Wieczorek i Adrię S. przyjeżdżają Paweł P., Adrian S. i Marek O. Wspólnie jadą do Sopotu, Toyotą należącą do matki Pawła. Wiadomo, że o godzinie 22:59 znaleźli się w Żabce na Alei Niepodległości, co potwierdził zapis z monitoringu. Kupili tam około 2 litrów alkoholu, whisky oraz wódkę. Prosto ze sklepu pojechali na działkę dziadków Pawła. Mężczyzna zostawił tam znajomych, a sam pojechał odstawić samochód do babci. Miał tam nocować po imprezie i wziąć klucze do domku na działce. Wrócił po kwadransie. Wówczas zaczął się typowy młodzieżowy beforing, czyli rozgrzewka przed całonocną imprezą. Wiadomo przecież, że młodych ludzi nie było stać, aby przepłacać za drinki w klubie. Zatem w letni wieczór wprawiali się w imprezowy nastrój w altance. I trzeba przyznać, że robili to na ostro. Iwonie wyraźnie zakręciło się w głowie, gdyż o 23:48 wysłała SMS-a do swojej przyjaciółki Katarzyny P., która bawiła się tej nocy na innej imprezie. Napisała: jestem pijana. Mimo że Iwona miała towarzystwo, to tego wieczoru często korzystała z telefonu, jakby coś sprawdzała, kontrolowała. Pytała swoich znajomych, gdzie się znajdują i co robią. Jakby kogoś szukała, a nie chciała sama do niego zadzwonić. Około północy wysłała do kolegi SMS-a o treści: co robisz? Na który on natychmiast odpowiedział: jestem w Krynicy. Około 40 minut po północy puściła drugą wiadomość do chłopaka, z którym znała się od 2 miesięcy. Zapytała: gdzie jesteś? Odpisał: jestem we Wrzeszczu, a ty? Na to już nic nie odpowiedziała. Prawdopodobnie przyczyną kłótni między Iwoną a Pawłem, do jakiej doszło na działce, był alkohol. Na szczęście awantura tak samo szybko zgasła, jak wybuchła. Widać było, że Iwona Wieczorek wyraźnie nie najlepiej czuła się w towarzystwie, z którym miała spędzić ten wieczór. Szczególnie irytował ją Paweł, choć chłopak starał się być dla niej miły. Jednak na jego względach nastolatce niewiele zależało. Myślami była cały czas przy innym mężczyźnie. O północy wszyscy opuścili działkę i poszli na postój przy Alei Niepodległości. Stamtąd pojechali taksówką pod lokal Mandarynka przy ulicy Bema w Sopocie. Tam jednak nie zabawili długo i pieszo ruszyli do Dream Clubu, popularnej sopockiej dyskoteki, która mieściła się w Krzywym Domku, gdzie bawili się turyści, bananowa młodzież, miejscowa śmietanka towarzyska, łowcy nastolatek oraz dziewczyny szukające szczęścia i pieniędzy. Około 1:00 byli już na miejscu. Adria podczas zeznań twierdziła, że w klubie nie piły z Iwoną żadnego alkoholu. Zatem nie było możliwości, aby ktoś dosypał jej koleżance czegokolwiek do picia. Natomiast Adrian S. zeznał, że dziewczyny wypiły jedno piwo na spółkę. Iwona spróbowała też soku ze szklanki Pawła. Było po niej widać, że wyraźnie nie ma nastroju na zabawę. Według niektórych świadków denerwowało ją zachowanie Pawła, lecz przyczyna jej złego humoru prawdopodobnie tkwiła gdzie indziej. O 1:02 Iwona dostała SMS-a od Magdaleny T. Koleżanka poinformowała ją, że jej były chłopak, Patryk G., notabene jej kuzyn, bawi się z jakimiś dziewczynami w lokalu Banana Beach w Jelitkowie. Ta wiadomość wyraźnie ją zdenerwowała. Pojawiły się spekulacje, że Iwona celowo poszła na dyskotekę z Pawłem P., gdyż Patryk go nie lubił. Zatem chciała w nim wzbudzić zazdrość. Jako dzieciaki 15-16-letnie mieli ze sobą jakiś zatarg, ale dokładnie nie pamiętam, o co chodziło. Jednak w tym czasie w 2010 roku nie było między nimi sytuacji konfliktowej, przekonuje mnie 30-latek, który doskonale zna obu mężczyzn. Wrócimy jednak do Dream Clubu. Początkowo cała grupa trzymała się razem. Po godzinie 1:00 jeden z kolegów podszedł do znajomego, który bawił się w pobliskim klubie 70. Jednak po SMS-ie z pytaniem od reszty towarzystwa, gdzie jesteś, wrócił do grupy. Gdy przyszedł, zauważył, że Iwona bawi się w gronie innych mężczyzn. Zdziwiło go jej zachowanie, gdyż tańczyła z kim popadnie. Drugi z chłopaków też to zauważył i również był tym zaskoczony. Wyraźnie było widać, że Iwona niezbyt dobrze czuje się w towarzystwie, z którym przyszła do Dream Clubu. Sprawiała wrażenie, że myślami ucieka gdzie indziej. Cały czas była rozdrażniona. W pewnym momencie między Iwoną a Adrią miało rzekomo dojść do sprzeczki. Czemu Adria zaprzecza? Jednak takie niesprawdzone informacje pojawiały się w mediach i na internetowych forach. Spekulowano, że był to efekt zazdrości Iwony, gdyż koleżanka rzekomo powiedziała jej, iż zakochała się w jednym z towarzyszących im chłopaków. Jednak tego wieczoru Adria tańczyła głównie z Adrianem, a on na pewno nie był obiektem zainteresowania Iwony Wieczorek. Nie było żadnej sprzeczki, a ja do dzisiaj nie mam bladego pojęcia, o co ta dziewczyna się wściekła i wyszła. Chcieliśmy ją zatrzymać, ale nie dało rady nad nią zapanować. Jednak nikt na Iwonę wtedy się nie obraził z tego powodu. Zapewnia mnie jeden z mężczyzn, którzy byli wówczas z Iwoną Wieczorek w klubie. My nie byliśmy i nie jesteśmy awanturnikami. W Dream Clubie nie było żadnej kłótni, to wymyślona przez media historia, zaznacza z naciskiem. Chłopcy, z którymi Iwona przyszła na dyskotekę, niewiele ją obchodzili. Również Paweł P. nie był w kręgu jej zainteresowań. Co prawda przyszedł jako jej partner, ale zupełnie się nią nie zajmował. Nie rozmawiał i nie tańczył z Iwoną. W zasadzie w ogóle nie tańczył. Tylko popijał piwo i rozmawiał z ochroniarzami. W końcu w klubie pojawiła się Anna, dziewczyna, którą Paweł znał i lubił. Znali się jeszcze ze szkoły średniej. Zajął się rozmową z nią, co jednak nie wywołało żadnej reakcji Iwony. Anna jednak nie została na dłużej w Dream Clubie, poszła na imprezę do innego klubu w Sopocie. To są bzdury, że Iwona obraziła się na kogoś z towarzystwa, na przykład na Adrię czy Pawła, twierdzi Marek Siewert, były analityk Komendy Głównej Policji, który zajmował się tą sprawą. Ona się na nikogo nie obraziła. Dlaczego Iwona miała taki humor, a nie inny? Ona na tych działkach, przed pójściem do Dream Clubu, dobrze się bawiła. Ale pamiętajmy, że była równocześnie zaproszona na ognisko do Krzysztofa R. To na tym ognisku było całe jej towarzystwo, jej znajomi. Było też dwóch młodych obcokrajowców, którzy przyjechali do swojej babci z Norwegii. Tam spotkało się sporo osób i była doskonała zabawa. Iwona, przebywając w Dream Clubie, nie do końca była zadowolona z tej zabawy. Paweł, który ją zaprosił, zajmował się Anną. Iwona stała i obserwowała, jak się doskonale bawią Adria z Adrianem. Dodatkowo dostaje kolejny bodziec. SMS, że Patryk G. bawi się w Banana Beach z jakimiś dziewczynami. I szlak ją trafił, bo była krótko po rozstaniu z nim. Ale oni tak się rozstawali i schodzili, wracali do siebie. W sumie jedno o drugie było zazdrosne i ona się wtedy wkurzyła na Patryka. Ale że była bardzo pobudliwa, to postanowiła: pójdę na piechotę i zajrzę tam do niego. To nią mocno szarpnęło, twierdzi były policyjny analityk. Prawdopodobnie dlatego sama poszła w stronę domu, gdyż miała nadzieję, że po drodze spotka Patryka. Magdalena T., która wysłała Iwonie Wieczorek SMS-a, tak wspomina w zeznaniach ten letni wieczór. 17 lipca 2010 roku około godziny pierwszej napisałam SMS-a do Iwony, ponieważ zauważyłam Patryka, chłopaka Iwony, który bawił się z jakimiś dziewczynami na dyskotece na plaży w Banana Beach Club. Wejście na plażę chyba 69. Ja tej nocy z 16 na 17 lipca byłam na imprezie w Banana Beach. Poszłam tam wraz z koleżankami i kolegami z zaspy. Z tego co pamiętam, była ze mną Natalia T., lat 18 oraz Patrycja N., innych osób nie pamiętam. My tak zawsze z dziewczynami i całą resztą jeździłyśmy, to były osoby przypadkowe. Nie mogę sobie przypomnieć, kto tam był. Jeśli chodzi o czas, to mogłam dotrzeć do Banana Beach około 22 i wyjść krótko po pierwszej. W każdym razie w czasie, gdy wychodziłam z Banana Beach, to napisałam do Iwony SMS-a, że Patryk G. bawi się tam z jakimiś dziewczynami. Patryk to był były chłopak Iwony. Ja nie znałam nikogo z towarzystwa Patryka. Iwona nie odpowiedziała na tego SMS-a. Mnie to zresztą nie zdziwiło. Ja jestem w sieci Era, a Iwona była w Orange. W swojej sieci ma się SMS-y za grosze, a do innych sieci trzeba mieć środki na koncie. Dlatego sądziłam, że Iwona nie odpisuje, gdyż ma niedoładowaną kartę. Z Banana Beach wróciłam z moją siostrą Patrycją, która przyjechała po mnie samochodem. Kończy zeznania Magdalena T. Tymczasem Iwona Wieczorek była jeszcze w Sopocie. Gdy około drugiej Marek O. postanowił zmienić klub na atelier, wówczas Iwona wyszła z nim na ulicę. Żaliła mu się, że nie ma ochoty bawić się dalej. Mimo to wróciła do Dream Clubu. Jednak nie na długo. O 2:50 19-latka ponownie wyszła z lokalu, a za nią podążyła reszta jej towarzystwa. Przed budynkiem Paweł próbował zatrzymać Iwonę. Chciał ją nawet przytulić, ale ona krzyczała, żeby ją puścił. Trudno się dziwić, że była agresywna. Paweł na pewno nie był facetem, którego bliskości potrzebowała w tym momencie. Paweł nie miał złych intencji. W tym nie było żadnego podtekstu erotycznego. Chciał ją jedynie powstrzymać przed samotnym powrotem do domu, bo na pewno nie było to bezpieczne i rozsądne. Ale Iwonie nie sposób było to przetłumaczyć, wyjaśnia jedna z osób uczestniczących w tym zdarzeniu. 19-latka chciała natychmiast wracać do domu, tak przynajmniej powtarzała. Znajomi starali się jej wytłumaczyć, że wrócą wspólnie, jednak bez powodzenia. W końcu dziewczyna samotnie oddaliła się w kierunku Sopockiego Mola. Nikt nie chciał, żeby sama wracała do domu, dodaje inna osoba z tego towarzystwa. Ale jej się nie dało poskromić. Co mogliśmy zrobić? Złapać ją za włosy, dać w łeb, zaciągnąć siłą do samochodu? Ona miała ten swój trudny charakter. Słyszę o tym po raz kolejny. W aktach sprawy czytamy, że po odejściu Iwony spod klubu Adria z chłopakami skręciła w boczną uliczkę, aby zadzwonić do Iwony. Z tej uliczki kilkakrotnie dzwoniła do Iwony, namawiając ją, żeby wróciła, że na nią czekają. Iwona jednak twierdziła, że jest już pod domem, co nie było prawdą, bo minęło raptem kilka minut, jak się od nich oddaliła i nie było takiej możliwości, aby dojechała do domu. W czasie rozmów Iwona Wieczorek była obrażona i odrzucała każdą próbę kontaktu proponowaną przez Adrię. We trójkę zdecydowali, że pójdą w górę ulicą Bohaterów Monte Cassino, bo być może Iwona poszła na kolejkę i ją spotkają. Gdy byli w okolicy dworca PKP w Sopocie, Adria ponownie zadzwoniła do Iwony Wieczorek i bezskutecznie starała się dowiedzieć, o co jej chodzi. Ostatecznie Adria postanowiła sama wrócić do domu taksówką. Jadąc taksówką otrzymała od Iwony Wieczorek SMS-y, żeby do niej zadzwoniła i ona oddzwoniła do Iwony. Iwona powiedziała, że jest przy wejściu na plażę w Sopocie, drugie lub trzecie wejście od mola. Pisała: drugie wejście od molo, czekam. O 3:33 Iwona Wieczorek wysłała Adrii SMS o treści: o gówno mnie zaczepiają. W tym czasie Adria, przypis redaktora, już jechała taksówką i praktycznie była pod domem w Gdańsku-Zaspie. Jeszcze kłóciły się przez telefon, kiedy Adria stała chwilę pod klatką schodową swojego bloku. Iwona Wieczorek zarzucała Adrii, że ją zostawiła w Sopocie. W czasie rozmowy telefonicznej o godzinie 3:36 ustaliły, że rzeczy Iwony, w tym klucze do mieszkania, Adria zostawi na balkonie, żeby Iwona mogła je wziąć w drodze powrotnej do domu. Adria wystawiła jej rzeczy na balkon, obok postawiła torebkę. O 4:00 wysłała jej SMS, że wskazane przez Iwonę rzeczy położyła na balkonie swojego mieszkania. Ten SMS nie dotarł do Iwony. Wcześniej, w czasie rozmowy, Iwona uprzedzała Adrię, że rozładowuje jej się bateria w aparacie telefonicznym, więc ta nie zdziwiła się, kiedy urwał się pomiędzy nimi kontakt. Gdy Iwona Wieczorek wracała do domu nad Morskim Bulwarem, nad stawami w Parku Regana odbywała się impreza urodzinowa jej kolegi Krzysztofa R. Był on wspólnym znajomym Iwony oraz jej przyjaciółki Katarzyny P. Niewykluczone, że dziewczyna chciała dołączyć do tego towarzystwa. Była przecież zaproszona na tę imprezę, stwierdza Marek Siewert. Nieopodal znajdujących się na skraju Parku Regana stawów, solenizant i jego znajomi, w sumie 17 osób, spotkali się przy ognisku. Impreza rozpoczęła się 16 lipca o godzinie 21, a zakończyła po północy. Nie było na niej agresywnie zachowujących się osób. Wszyscy byli do końca i po imprezie ugasili ognisko, czytamy w aktach. Wiele z tych osób po ognisku poszło do Banana Beach, gdzie miał bawić się ponoć także Patryk G. Wracając z Sopotu do domu, Iwona musiała przechodzić w pobliżu tego miejsca. I to dokładnie w tym samym czasie, gdy bawili się tam jeszcze jej znajomi oraz niektórzy uczestnicy ogniska z nadstawów. Jak nam wiadomo, dopiero po godzinie 4:00 zaczęli się rozchodzić do domów. Z Banana Beach wyszliśmy około 4:00 rano, 17 lipca 2010 roku i razem wracaliśmy piechotą do domu w kierunku ulicy Jagiellońskiej. Po drodze weszliśmy na stację paliw Bliska przy ulicy Jagiellońskiej. Na stacji kupiłem piwo i wypiłem je na ławce pod domem, po czym każdy poszedł do swojego domu. Zeznał jeden z przesłuchiwanych imprezowiczów, który po zabawie był pod znacznym wpływem alkoholu i nie pamiętał dokładnie przebiegu wieczoru. Jednak analiza bilingów rozmów telefonicznych potwierdziła zeznania uczestników urodzin z nadstawów. Także kamery na stacji benzynowej zarejestrowały ich o godzinie 5, 17 lipca 2010 roku. Niewykluczone jednak, że Iwona spotkała na swojej drodze kogoś, kto tej nocy bawił się w Banana Beach. Być może właśnie to spotkanie zakończyło się dla niej tragicznie. Felernej nocy Iwona kilkakrotnie kontaktowała się ze swoją przyjaciółką Katarzyną P., która brała udział w urodzinowej imprezie nad stawami w parku Regana. Katarzyna zeznała, że dotarła do domu około 2:00 i od razu położyła się spać. Dopiero rano odczytała kolejne SMS-y, które Iwona wysyłała do niej o 2:56 i 3:02. Obydwa miały tę samą treść. Zadz. Prawdopodobnie 19-latka po kłótni ze znajomymi i opuszczeniu Dream Clubu usiłowała się skontaktować z Kasią. Niewykluczone, że miała zamiar dołączyć do urodzinowej imprezy nad stawami i chciała się upewnić, czy urodziny jeszcze trwają oraz kto tam się bawi. Śledczy ustalili także, że gdy Iwona szła nad Morskim Bulwarem, to kontaktowała się z Adrią oraz Adrianem, a także jednostronnie z Pawłem P., Katarzyną P. i Kamilem D., swoimi kolegami. Rozdział 3. Ostatnia rozmowa z Adrią. O poranną rozmowę z Iwoną postanowiłem zapytać Adrię S., tym bardziej, że ktoś zasiał we mnie wątpliwość, że Adria mogła być świadkiem powrotu Iwony na osiedle. Gdyby tak było, to mogła widzieć sprawców jej uprowadzenia. Piotr Kinda słyszał z sypialni w lipcowy poranek 2010 roku wołanie „Iwona, Iwona”. Czy Adria mogła nawoływać swoją przyjaciółkę z okna lub balkonu? Czy na pewno była to rozmowa telefoniczna? Pytań rodziło się więcej. Natomiast miałem spore wątpliwości, czy Adria S. zechce w ogóle na ten temat rozmawiać, gdyż od 11 lat konsekwentnie unika rozmów z dziennikarzami. Jednak gdy w telefonie usłyszałem sympatyczny głos młodej kobiety, byłem pewien, że uda mi się zadać chociaż część pytań. Czy możemy porozmawiać o Iwonie Wieczorek? Teraz jestem w pracy. To tylko kilka pytań. To niech pan pyta, ale nie mam zbyt wiele czasu. Pamięta pani swoją ostatnią rozmowę z Iwoną? Pan mnie pyta o sprawy, które były 11 lat temu. Ja nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, co Iwona mi wówczas powiedziała. Zdaję sobie sprawę, że taka odpowiedź nie satysfakcjonuje pana, mnie też nie. Ale ja nie zapisywałam tego, o czym rozmawiałyśmy i nie nagrywałam tego. To była rozmowa telefoniczna. Czy może było tak, że widziała pani Iwonę, gdy ona wracała do domu i zawołała do niej pani z okna? Nie. Nie widziałam już więcej Iwony od czasu, gdy rozstałyśmy się w Dream Clubie. Rozmawiałyśmy po raz ostatni telefonicznie, ale jak wspominałam, niewiele teraz pamiętam z tej rozmowy. Gdy wysiadłam z taksówki pod domem, to usiadłam na ławce, którą miałam pod blokiem i zadzwoniłam do Iwony. Mieszkałam wtedy jeszcze z mamą i nie chciałam jej budzić, dlatego rozmawiałam na ławce. Pewnie pytałam Iwonę, gdzie jest, co się z nią dzieje. Kto pamiętałby po takim czasie w szczegółach, o czym rozmawiał? Myślę, że pan ma lepszą wiedzę na temat tej rozmowy, bo z tego co wiem, ma pan dostęp do akt, a tam jest wszystko, co zeznałam. A zeznawałam wkrótce po tym zdarzeniu, więc pamiętałam wtedy znacznie więcej. Dziś nie jestem w stanie przytoczyć tego w szczegółach. Zapewne tę rozmowę słyszał z okna Piotr Kinda, ojczym Iwony, który wtedy się obudził. Prawdopodobnie tak właśnie było. Wyczuła pani wówczas w głosie Iwony jakiś strach, zdenerwowanie czy emocje? Nie przypominam sobie tego. Nie widziała pani potem z okna, jak Iwona wróciła na osiedle? Nie. Ja zaraz poszłam spać. A skąd pan ma pewność, że Iwona wróciła pod dom? Jak pani sądzi? Czy zniknięcie Iwony było przypadkowe, czy też było to jakieś zaplanowane działanie? Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł to zaplanować, gdyż nie planowaliśmy tego wyjścia. Ono było praktycznie spontaniczne, więc mało kto o nim wiedział. Nikt zatem nie mógł przygotować się do uprowadzenia czy też porwania Iwony. Nikt też nie wiedział, jak Iwona będzie wracać do domu. Nawet ja tego nie wiedziałam. Dlatego jestem przekonana, że to, co się wydarzyło, to był przypadek, a nie jakaś przemyślana zbrodnia. Czasami pojawiają się opinie, że Iwona mogła mieć związki ze światem przestępczym, że za dużo wiedziała albo była komuś coś winna i dlatego zginęła. To są totalne bzdury. Iwona nie miała takich związków, nie prowadziła żadnych ciemnych interesów. Była normalną nastolatką. Czy pani zdaniem ktoś z jej znajomych, na przykład były chłopak, mógł mieć cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Iwony, że zagrały emocje? Ja nie mogę mówić takich rzeczy. To wszystko, co ja powiem, czego się domyślam lub co jest realne, może przecież zostać użyte przeciwko mnie. Na samym początku tej sprawy bardzo dużo rzeczy mówiłam. Co myślę, co czuję, jakie mam domniemania. A to wszystko potem obróciło się przeciwko mnie. Ja nie jestem wróżką. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Gdybym je znała, to z chęcią odpowiedziałabym panu. Ale nie mam pojęcia i nie zamierzam też nikogo oskarżać. Czy pani zdaniem sprawa zniknięcia Iwony kiedykolwiek się wyjaśni? Bardzo bym tego chciała. I wierzę, że tak się stanie. Rozdział trzeci. Ostatnia rozmowa z Adrią. O poranną rozmowę z Iwoną postanowiłem zapytać Adrię S. Tym bardziej, że ktoś zasiał we mnie wątpliwość, że Adria mogła być świadkiem powrotu Iwony na osiedle. Gdyby tak było, to mogła widzieć sprawców jej uprowadzenia. Piotr Kinda słyszał z sypialni w lipcowy poranek 2010 roku wołanie „Iwona, Iwona”. Czy Adria mogła nawoływać swoją przyjaciółkę z okna lub balkonu? Czy na pewno była to rozmowa telefoniczna? Pytań rodziło się więcej. Natomiast miałem spore wątpliwości, czy Adria S. zechce w ogóle na ten temat rozmawiać, gdyż od 11 lat konsekwentnie unika rozmów z dziennikarzami. Jednak gdy w telefonie usłyszałem sympatyczny głos młodej kobiety, byłem pewien, że uda mi się zadać chociaż część pytań. Czy możemy porozmawiać o Iwonie wieczorek? Teraz jestem w pracy. To tylko kilka pytań. To niech pan pyta, ale nie mam zbyt wiele czasu. Pamięta pani swoją ostatnią rozmowę z Iwoną? Pan mnie pyta o sprawy, które były 11 lat temu. Ja nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, co Iwona mi wówczas powiedziała. Zdaję sobie sprawę, że taka odpowiedź nie satysfakcjonuje pana, mnie też nie. Ale ja nie zapisywałam tego, o czym rozmawiałyśmy i nie nagrywałam tego. To była rozmowa telefoniczna. Czy może było tak, że widziała pani Iwonę, gdy ona wracała do domu i zawołała do niej pani z okna? Nie. Nie widziałam już więcej Iwony od czasu, gdy rozstałyśmy się w Dream Clubie. Rozmawiałyśmy po raz ostatni telefonicznie, ale jak wspominałam, niewiele teraz pamiętam z tej rozmowy. Gdy wysiadłam z taksówki pod domem, to usiadłam na ławce, którą miałam pod blokiem i zadzwoniłam do Iwony. Mieszkałam wtedy jeszcze z mamą i nie chciałam jej budzić, dlatego rozmawiałam na ławce. Pewnie pytałam Iwonę, gdzie jest, co się z nią dzieje. Kto pamiętałby po takim czasie w szczegółach, o czym rozmawiał? Myślę, że pan ma lepszą wiedzę na temat tej rozmowy, bo z tego co wiem, ma pan dostęp do akt, a tam jest wszystko, co zeznałam. A zeznawałam wkrótce po tym zdarzeniu, więc pamiętałam wtedy znacznie więcej. Dziś nie jestem w stanie przytoczyć tego w szczegółach. Zapewne tę rozmowę słyszał z okna Piotr Kinda, ojczym Iwony, który wtedy się obudził. Prawdopodobnie tak właśnie było. Wyczuła pani wówczas w głosie Iwony jakiś strach, zdenerwowanie czy emocje? Nie przypominam sobie tego. Nie widziała pani potem z okna, jak Iwona wróciła na osiedle? Nie. Ja zaraz poszłam spać. A skąd pan ma pewność, że Iwona wróciła pod dom? Jak pani sądzi? Czy zniknięcie Iwony było przypadkowe, czy też było to jakieś zaplanowane działanie? Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł to zaplanować, gdyż nie planowaliśmy tego wyjścia. Ono było praktycznie spontaniczne, więc mało kto o nim wiedział. Nikt zatem nie mógł przygotować się do uprowadzenia czy też porwania Iwony. Nikt też nie wiedział, jak Iwona będzie wracać do domu. Nawet ja tego nie wiedziałam. Dlatego jestem przekonana, że to, co się wydarzyło, to był przypadek, a nie jakaś przemyślana zbrodnia. Czasami pojawiają się opinie, że Iwona mogła mieć związki ze światem przestępczym, że za dużo wiedziała albo była komuś coś winna i dlatego zginęła. To są totalne bzdury. Iwona nie miała takich związków, nie prowadziła żadnych ciemnych interesów. Była normalną nastolatką. Czy pani zdaniem ktoś z jej znajomych, na przykład były chłopak, mógł mieć cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Iwony, że zagrały emocje? Ja nie mogę mówić takich rzeczy. To wszystko, co ja powiem, czego się domyślam lub co jest realne, może przecież zostać użyte przeciwko mnie. Na samym początku tej sprawy bardzo dużo rzeczy mówiłam. Co myślę, co czuję, jakie mam domniemania, a to wszystko potem obróciło się przeciwko mnie. Ja nie jestem wróżką, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Gdybym je znała, to z chęcią odpowiedziałabym panu. Ale nie mam pojęcia i nie zamierzam też nikogo oskarżać. Czy pani zdaniem sprawa zniknięcia Iwony kiedykolwiek się wyjaśni? Bardzo bym tego chciała i wierzę, że tak się stanie. Rozdział 4. Czy ktoś śledził Iwonę? Analitycy z Komendy Głównej Policji stwierdzili także, że feralnej nocy w pobliżu Iwony logował się tajemniczy numer komórkowy. Tak jakby ktoś za nią podążał. Ten numer został również zarejestrowany przez stację przekaźnikową niedaleko mieszkania nastolatki. Analitycy określili go jako numer poruszający się po drodze tożsamej. Czy ktoś śledził Iwonę? Szedł za nią krok w krok? Czy mógł to być jej morderca? Taka wersja znalazła się w jednym z artykułów opublikowanych w 2013 roku w tygodniku Polityka i przez pewien czas wzbudzała domysły oraz silne emocje. Policja bardzo krytycznie odniosła się do wersji przedstawionej w tym artykule. Tezy zawarte w publikacji wprowadzają opinię publiczną w błąd i na siłę starają się wprowadzić wątek sensacyjny do prowadzonych przez funkcjonariuszy działań. Krytyczne uwagi dotyczące pracy funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku nie są poparte obiektywnymi faktami, a subiektywną oceną osób, które nie znają aktualnego stanu sprawy. Czytamy w oświadczeniu podpisanym przez młodszego inspektora Zbigniewa Maja, ówczesnego zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, późniejszego komendanta głównego policji. Kwestię tak zwanego numeru tożsamego szczegółowo wyjaśnia na portalu gazeta.pl młodszy inspektor Ewa Pachura, wówczas naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Chodzi po prostu o numer, który logował się do przekaźników telefonii komórkowej na tym samym obszarze, na którym znajdowała się Iwona. Mówimy jednak o dużych obszarach, na przykład cały Sopot. To nie są precyzyjne wskazania, że ktoś szedł tą samą drogą co Iwona. Przekaźniki telefonii komórkowej mają spory zasięg. Akurat Iwona i ta osoba, która miała numer tożsamy, bawiły się w Sopocie, ale na innych imprezach. Może nawet przez moment się widziały, ale później nie ma podstaw, by mówić o poruszaniu się tą samą drogą. Ta droga była inna, choć w ramach tych samych stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej. Analitycy z Komendy Głównej rzeczywiście postawili tezę, że ktoś mógł iść za Iwoną. Wydawało się im, że odkryli coś, co zostało przeoczone. Jednak po gruntownej weryfikacji okazało się, że ta teza była błędna. Ta osoba mieszka na tym samym obszarze Gdańska co Iwona, stąd informacje, że jej numer logował się potem niedaleko domu Iwony. Jednak właścicielka numeru poruszającego się po drodze tożsamej przebywała gdzie indziej, w określonych sytuacjach towarzyskich, co zostało sprawdzone. Ta wersja została w 100% wykluczona. Osoba ta ma alibi. Naprawdę dokładnie zbadaliśmy wątek tego numeru telefonu. I nie polega to tylko na zeznaniach jednego świadka. To są młodzi ludzie, to są różne znajomości. Jednak związek tej określonej osoby z zaginięciem Iwony jest wykluczony. Ta osoba znajdowała się w innym miejscu. Gdy Iwona jeszcze szła, ona już spała. Jest to jednoznacznie potwierdzone, zapewnia Ewa Pachura. Z tym telefonem wracała do domu Ania, dziewczyna, którą Paweł P. spotkał w Dream Clubie, wyjaśnia Marek Siewert, analityk policyjny z Komendy Głównej Policji. To był zwykły przypadek, że ona szła podobną drogą co Iwona. Aczkolwiek jest to wątek dość ciekawy. Swego czasu nawet wiodący, ale później w ramach śledztwa wyszło, że ani Anna, ani Paweł nie mogli tego zrobić. On nie miał takiej możliwości. No i jaki miałby motyw? Zresztą skąd miał wiedzieć, gdzie w danym momencie jest Iwona? Nikt z tej grupy, z którą wybrała się do klubu, nie wiedział, jak ma zamiar postąpić i dokąd mogła pójść. Czy Anna mogła mieć jakiś związek z tą sprawą? Pytam się Werta. Gdy ja rozmawiałem z Pawłem P., mój kolega Darek przesłuchiwał Annę i jej ówczesnego chłopaka. Darek ma instynkt operacyjny jak nikt inny. Jeżeli on powiedział, że to nie jest ten temat, to znaczy, że to nie jest ten temat. Ona tak szczerze zeznawała, ze szczegółami, nie było chwili zwątpienia. Powiedziała, że była w parku Regana, potem tu i tam. Wszystko dokładnie opowiedziała. Nawet bilingi przekazała. Z kolei, jak się rozmawiało z Adrią S., to była porażka. Ona raczej niewiele wiedziała. Więcej wie ta Katarzyna P. Ja myślę, że ona wie, co się stało z jej koleżanką. Nie dało się jednak ukryć, że Paweł P. oraz Anna tej nocy, a także wczesnym rankiem, wiele razy kontaktowali się ze sobą telefonicznie. 29 marca 2011 roku Janusz Stopa z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku sporządził notatkę urzędową. Czytamy w niej. W toku prowadzonych czynności w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek ustalono, że Paweł P. posiada dwa numery telefonów, z których w dniu i przed dzień zaginięcia kontaktował się wielokrotnie z nieustaloną dotąd osobą, użytkującą telefon komórkowy o numerze. Jak wynika z ustaleń, osoba ta w czasie zaginięcia Iwony Wieczorek znajdowała się w tym samym miejscu, co zaginiona. Po zaginięciu Iwony Wieczorek Paweł P. utrzymuje kontakt z użytkownikiem tego telefonu. Natomiast w trakcie przesłuchania zaprzecza, aby znał osoby posługujące się tym telefonem i twierdzi, że w swoich kontaktach nie ma zapisanego tego numeru. Ponadto, jak ustalono, użytkownik tego numeru w dniu zaginięcia Iwony Wieczorek, w godzinach popołudniowych, przez okres około 3 godzin przebywał na terenie kompleksu leśnego w Gdańsku, przy ulicy Spacerowej. Zapewne nie wyglądało to najlepiej, że Paweł P. wypierał się znajomości ze szkolną koleżanką. Odniósł się do tego także młodszy inspektor Zbigniew Maj. Na pierwszy rzut oka te połączenia między numerami mogły wyglądać podejrzanie, ale nie ma podstaw, by sądzić, że to było coś więcej niż relacje towarzyskie. Są znajomymi. Nie wchodzimy w kwestie spraw osobistych, życia intymnego. Ludzie nie zawsze chcą, by było wiadomo wszystko, co z kim robili. W tle tej sprawy pojawia się też Joanna S., przez niektórych mylona z Anną. Joanny S. nie było jednak w Dream Clubie i nie podążała za Iwoną Wieczorek. Jak ustaliłem, była ona dziewczyną Artura W., trójmiejskiego gangstera, ale spotykała się też z Pawłem P. Artur W. w 2009 roku uczestniczył w śmiertelnym pobiciu Daniela Z., pseudonim Zachar. Potem został świadkiem koronnym i informatorem CBŚP. Wiem, że policja starała się ustalić przez Artura W., jaki związek ze sprawą Iwony Wieczorek może mieć Joanna S. Miał z niej to wydobyć. Jednak kobieta nie była skłonna do zwierzeń na ten temat. Spławiała swojego kochanka zdawkowymi stwierdzeniami. Daj spokój, nic o tym nie wiem. Jednak Artur nie dał się tak łatwo zbyć, mówi jeden z jego znajomych. Nafaszerował ją kiedyś narkotykami, licząc, że się wygada. Dowiedział się czegokolwiek? Tego nie wiem, ale on ją tak naćpał, że Aśka sfiksowała i trafiła do wariatkowa. Leżała tam jak roślinka. Na tym jednak Artur W. nie zakończył swojego dochodzenia w sprawie Iwony. Były gangster postanowił dotrzeć do Luizy B., najbliższej przyjaciółki Joanny S., gdyż sądził, że Luiza ma wiedzę na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Jednak zamiast z nią porozmawiać, wybrał inną, nieco dyskusyjną metodę przekazu. Były gangster napisał farbą na murze jej bloku: Luiza, ty kurwo, gdzie jest Iwona Wieczorek? Litery miały po metrze wysokości. Tak prowadzone śledztwo nie mogło przynieść pozytywnych efektów. Natomiast 31 grudnia 2018 roku Artur W. został znaleziony martwy w swoim domu na gdańskiej Oruni. Stan zwłok wskazuje, że był martwy od jakiegoś czasu, stwierdza wówczas prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku.